Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i w specjalnym wydaniu Q&A. Specjalnym dlatego, że postanowiliśmy w związku z tym, że ostatnio nie było Q&A, bo nie mieliśmy możliwości się wszyscy ustawić. W zasadzie mieliśmy możliwości nawet we trójkę ustawić, bo taki był zajęty tydzień. Stwierdziliśmy, że no w tym tygodniu muszą być przynajmniej dwa, a że mamy sporo takich pytań typowo nerdowo, komiksowo, superbohaterskich, to uznaliśmy, że w składzie Comics Weekly tutaj na nie odpowiemy. I to Q&A sobie leci właśnie dzisiaj, natomiast w sobotę już będzie pełnoprawne Q&A w pełnym składzie. To jeszcze goli przypomnienia, jeśli macie jakieś pytania do nas na tematy, które tutaj podejmujemy, na temat jakichkolwiek spraw związanych z popkulturą, z kinem, z Hollywood, z czymkolwiek chcecie, ale nie tylko zresztą, możecie pytać w zasadzie o cokolwiek, no to możecie zadawać te pytania pod linkiem napisykońcowe.pl/hajs, no i tam dołączając pytanie do tipa, możecie być pewni, że prędzej czy później na te pytania odpowiemy. Mamy tego sporo wciąż, ale od czasu do czasu staramy się jakieś takie bieżące rzeczy przerzucić na początek, żeby to się ciekawie oglądało. Więc możecie mieć szczęście, kto wie. No dobra, słuchajcie, nie będziemy przedłużać. Przejdźmy do tych naszych komiksowych pytań. Tak się składa, że jest ich naprawdę sporo i same z siebie się w zasadzie ułożyły, więc dobrze się składa, że akurat teraz ten odcinek sobie robimy. I zacznijmy może od pytania, które się pojawia cały czas. To jest motyw przewodni generalnie pytań o MCU ostatnio, czyli multiversum. I Igor K1, nie wiem, czy to jest jakiś Android, pierwsza wersja Igora, nie wiem, ale zadaje nam pytanie, jaka jest wasza opinia na temat wprowadzenia w MCU zabaw z czasem oraz prawdopodobnie teorii wieloświatów? Czy to nie spowoduje spadku istotności wydarzeń, na przykład śmierci bohaterów? No dobra, słuchajcie, czy ktoś z nas najmniej mówił o multiversach jeszcze w MCU? Możemy się skupić, myślę, na tej kwestii właśnie, bo to jest ciekawa część tego pytania, czy to nie spowoduje spadku istotności wydarzeń, na przykład śmierci bohaterów, bo ja mam wrażenie, że w tych filmach, w tym momencie to już nie jest problem, to już jesteśmy już dawno za tym, nie? Po tym jak Loki sobie wrócił bez niczego, tak. Ale, poprzednio to były fejkowe śmierci, ale teraz jakby zginął, a i tak wrócił, bo to inny Loki, dokładnie to, o czym piszesz tutaj w tym pytaniu. I wszyscy to przyjęliśmy, okej, więc teraz będzie miał serial i to będzie ten Loki, spoko. Jakby na tym etapie już wydaje mi się, że dochodzimy do tego momentu, kiedy te śmierci bohaterów będą równie właśnie istotne jak w komiksach. Jeśli będą dobrze ograne, to i tak zrobią wrażenie, ale no nie na dłuższą metę, wiadomo, nie? Jeśli wprowadzą multiversum, jestem pewien, że prędzej czy później pojawi się jakiś Tony Stark w tym wydaniu. Nawet jeśli to będzie tylko na jeden film, tylko po to, żeby na przykład tematycznie podjąć właśnie jakiś problem, nie? Ale myślę, że prędzej czy później jakby te śmierci i jakaś taka, wiecie, niezmienność ich przestanie obowiązywać na dłuższą metę, tak jak i w komiksach.
To uniwersum już tak spęczniało, że spokojnie mogą wprowadzać jakieś alternatywne wersje i będziemy to łykać jak pelikany i nie będzie nam to robiło żadnej różnicy. Ale też zawsze będzie jednak to przeświadczenie, że no jest to prymarne uniwersum, nie to nasze. To jest takie wiesz, jak przywiązanie narodowe, nie? Że no dzieje się, są tam inny, jest inny ten Stark, ale ten zawsze nasz to był ten nasz, nie? Tak jak Chris Evans to jest zawsze nasz Kapitan Ameryka, nawet jak ktoś go zastąpi, jakiś Kapitan Ameryka z innego uniwersum, jakaś American Dream, jakaś żeńska wersja, nie? To jak teraz będzie Peggy Carter, będzie Kapitan Britain, nie? Tylko no, w stylu Kapitana Ameryki, ale to nadal będzie fajnie, ale tam nasz to jest ten Chris Evans, nie? Ten pierwszy. I to tak jednak się będzie kręciło i dokładnie tak samo jest w komiksach od lat, nie? Że się pojawiają te alternatywne wersje, tak jak mieliśmy na przykład fajnym przykładem jest Spider-Verse, nie? Gdzie mamy tego Petera B. Parkera, który nie jest tym 616-kowym Spider-Manem, nie? No, znaczy on jest tam, wiesz, on jest amalgamatem, jest tam, wiesz, trochę Tobey Maguire, trochę tam z innych rzeczy, no on jest takim składakiem, to nie jest ten typowo nasz, nie? Zresztą tutaj nie ma takiego desygnowanego, tego głównego w filmach, nie? No, do tego też jesteśmy przyzwyczajeni przez filmy, nie? Bo mamy i Garfielda, i Tobey Maguire'a, wszedł ten Peter B. Parker, który dostał te B i już, no nie był Peterem Parkerem, ale też to jest Spider-Man, nie? Jest fajny, jest ten, łatwo się go ten... się do niego przyzwyczaić i myślę, że to jest bardzo, bardzo, bardzo takie delikatne, łatwe przejście. No takim kluczowym teraz momentem MCU będzie ten Loki, nie? Który nie jest naszym Lokim, a już i tak wszyscy go traktują. No ej, to jest twarz Toma Hiddlestona, więc no.
Znaczy, jeśli chodzi o zabawy z wymiarami, to szczerze mówiąc, to tutaj się zgodzę, że to nigdy nie będzie tak, jak że to jest nasz właśnie, że to jest ten gość. Więc wydaje mi się, że jeśli chodzi o te alternatywne uniwersa, nie będzie z tym problemu. Tym bardziej, że oni powoli to będą wprowadzać. Loki to będzie tam, tak jak mówisz, ten duży krok. No bo What Ify to jednak animacje. No to jednak będzie łatwo zrozumieć, że to jest coś innego, prawda? Więc zanim przejdzie co do czego, zanim będziemy mogli się w to naprawdę mocniej pobawić, myślę, że jeszcze dużo czasu minie i właśnie te śmierci też nie będą jakoś tak problematyczne, bo myślę, że między śmiercią a pojawieniem się takiej osoby z innego uniwersum będą wiedzieli, że trochę trzeba odczekać. No tak jak w komiksach, tak jak mówimy, nie? To, że jak dalej dobrze jest ograna śmierć, to dalej wzrusza. Dalej jest w stanie, chociaż wiemy, że za rok, dwa wróci. Ale ważne jest to, że te postacie nie wracają tydzień później. Bo jakbyśmy do tego doszli, no to w tym momencie już już to się traci. Natomiast póki wiesz, że będzie ten odstęp nie, i na dobrą sprawę nigdy nie wiemy. Będzie rok, to będą dwa lata, to może będzie pięć lat, to może będzie więcej, nigdy nie wiadomo. No to dalej jakoś to działa. Gorzej z podróżami w czasie. Jeśli chodzi o podróże w czasie, to ja bym chciał, szczerze mówiąc, na razie od nich odpocząć. Mieliśmy duży time haste w Endgame, który i tak zadbali o to, żeby de facto nikogo do życia nie przywrócił, bo to jakby rozwiązali w ten sposób, że podróżowanie w czasie to jest de facto tworzenie nowych rzeczywistości. I okej, niech to zostanie w ten sposób. Natomiast bardzo bym nie chciał, gdybyśmy nagle przeszli do tych takich bardziej konwencjonalnych podróży w czasie i dlatego na razie nie widziałbym Kanga w tym całym jakby składzie, jak niektórzy mówią, że Kang będzie zaraz wielkim nowym vilanem i w ogóle. Kang na tą chwilę nie ma sensu przede wszystkim, kiedy mamy takie zasady podróżowania w czasie, jakie mamy. A druga sprawa to jest taka, że ja strasznie nie lubię podróżowania w czasie, bo one już potrafi spłycić śmierć. Bo już wtedy, zginął, ale cofnąłem się w ostatniej chwili, wyciągnąłem go, uratowałem i wcale nie zginął i to jest on i tak dalej. Strasznie tego nie lubię. Ale nawet trzymając się reguł, które mamy obecnie, mam nadzieję, że jako takie podróżowanie w czasie, żeby coś osiągnąć tak jak Time Heist, to było raz w Endgame i będziemy mieli wiele, wiele lat, zanim ktoś znowu ruszy podróże w czasie.
Ja bym nie miał nic przeciwko podróżom w czasie, gdyby to był ten motyw, który jest w komiksach, polegający na tym, że od czasu do czasu zdarza się jakaś historia, w której bohaterowie podróżują na przykład w przyszłość i poznają jakąś alternatywną wersję wydarzeń, jak potoczyły się wydarzenia, bo coś tam. I bardzo lubię to, że w Marvelu choćby bardzo często, jakby zazwyczaj jest tak, że jak ktoś się przenosi w przyszłość, żeby poznać, nie wiem, przyszłych bohaterów czy coś takiego, to zawsze jest jakaś kompletnie inna ta wersja przyszłości, nie? Zawsze są inni bohaterowie. Ostatnio jak gadaliśmy o tych X-Men Hickmana, też mieliśmy inną wizję przyszłości, nie? Niż zawsze. Oczywiście zawsze tam jest chujowa wizja przyszłości, ale to X-Men. Ja to zawsze lubiłem, nie? Że zawsze mamy jakieś takie inne wersje tych bohaterów, jakby wydarzenia mogły się potoczyć, bo coś tam się wydarzyło. Jakby coś takiego kiedyś sobie zainkorporowali do jakichś filmów, bo ktoś miałby pomysł na coś takiego, żeby powiedzmy zerknijmy sobie, jakby wyglądał MCU powiedzmy za 100 lat z jakiegoś powodu. To spoko, ja lubię takie zabawy, bo one wiadomo, one zwykle służą temu, że po prostu ktoś ma fajny pomysł i tyle, nie? I obudowuje historię wokół
cofanie
tego.
Się.
Cofanie się jest problematyczne, to prawda, nie? Natomiast wydaje mi się, że Endgame był to chyba najbardziej przełomowym filmem. Znaczy, dla takiej budowania świadomości, jeśli chodzi właśnie o inne wymiary, podróże w czasie i tak dalej, u masowej publiki, to jasne, było Spider-Verse z tymi różnymi wymiarami, ale kurczę, Endgame, które przedstawiło ten koncept, że Thanos mógł zginąć, ale wcześniejszy Thanos mógł przybyć tutaj i być realnym zagrożeniem i nagle się wszystkiego dowiedzieć, no to już jest taki comic book shit i jestem pod wrażeniem, wiesz, masowa publika to łyknęła w tym momencie. W tym momencie już łyknie wszystko, jak już mamy to za sobą, ale zgodzę się z tym, że fajnie, jakbyśmy od tego odpoczęli na jakiś czas.
Jak się pojawił właśnie ten młodszy Thanos i to już było takie, nie, że to nie jest nasz Thanos, ten nasz miał plan, nasz był fajnie
prowadzony. Miał taki smutny, siedział sobie na kamieniu
tak.
I
go rozumieliśmy, nie? A ten to jest ten sam Thanos, ale no, nie, to
jest boomer Thanos.
On chce się napierdalać, to już nie jest ten sam gość.
Nie, niech spierdala, dajcie naszego Thanosa, nie? Nasz Thanos umarł smutny, to był życiowy Thanos, a nie.
Nasz to siadał na kamieniu i powoli tłumaczył, o co mu chodzi, nie?
No całe szczęście jest ta furtka właśnie, która powoduje w MCU póki co, to wiecie, wszystko można zretkonować, ale póki co cofanie się w przeszłość nie jest w stanie wpłynąć na teraźniejszość. I niech tak zostanie, bo ruszanie tego w jakikolwiek inny sposób poprowadzi do takiego bajzlu. W komiksach jest, to jest śmieszne, że w komiksach jest raz tak, raz tak. No jak tak raz cofasz się w przeszłość i nagle zmieniasz i wszystko się wali, a innym razem Doktor Doom rozłączy ci przeszłość od teraźniejszości i cofasz się i nic nie robisz.
Trzeba pamiętać, że Doktor Doom ma swój wehikuł czasu zawsze i zawsze jak trzeba coś zrobić, to trzeba się włamać do zamku Dooma i do tego jego wehikułu, wiesz? I on nic im nie robi, nie?
Ta platforma taka, tylko ona tam stoi.
Zawsze było, że Doktor Doom to jest pierwszy, który wymyślił działającą machinę wehikuł czasu, nie?
No, tam leży
on, ale on nic z nim nie robi, on tak stoi, nie? A to jest takie dumowskie, nie? Że wymyśliłem, chuj, nie wiem co z tym zrobić, ale wymyśliłem i działa, nie? Jestem pierwszy, przed Richardsem, przed Richardsem wszystko.
Mało tego, on potrafi operować tą maszyną czasu, że może jednocześnie cię przenieść w czasie tak, że są zasady z Endgame, a jak inaczej tam Wichajster przestawi, to będą takie zasady jak w Powrocie do Przyszłości.
Czasami do piekła się
cofnie. Tutaj ma, wiesz, cofanie takie jak Doom sobie zażyczy.
No. A w ogóle też jak mówimy o tych wersjach postaci, że do nich szybko przyzwyczajamy i że tam one się zmieniają, no to teraz wystarczy popatrzeć, jak wygląda teraz na przykład komiksowy uniwersum Marvela, gdzie mamy Tony'ego Starka, który po pierwsze ma zbakupowaną backup pamięci, nie? Że to już nie jest jego pamięć. Ma sklonowane ciało, więc to nie jest jego ciało. To już nie jest w ogóle oryginalny Tony Stark, więc on ma schizę już w komiksie swoim, że już nie jest, nic nie zostało ze Starka oryginalnego, nie? Jest całkowicie bagupowany. Mamy do tego...
Ale powinien odwiedzić X-Men, tam prawie wszyscy są tacy.
Tak. No teraz chciałem tylko dojść, że mamy to samo w X-Men, mamy to samo z Black Widow, którą Red Room okazało się, że co jakiś czas tam przywracał niby do życia i tylko jej kopiował pamięć, nie? Że ona miała do tego momentu, w którym zginęła i ona też za każdym razem była bagupowana. Mamy Kapitan Amerykę, który zyskał znowu młodość przez magiczną, kosmiczną kostkę. I mówię, to żadna postać już nie jest tą oryginalną wersją. Nie? One są tak pozmieniane. To jest tak cudowny bajzel komiksowy, nie? Gdzie nic nie ma sensu. I też to łykasz, nie?
Okej, słuchajcie, to przejdźmy sobie w takim razie do bardziej komiksowego pytania. Pan Paweł pyta nas, hej Oskar, dzięki nas, no to najpierw Oskar. Oskar, dzięki za szersze wytłumaczenie, dlaczego mam problem z Cruzem. Nie wiem, w jakim to odcinku było, ale...
Czekaj, to co, to że płacić za mało, za dużo? A, nie, z Tomem Cruzem.
Z Tomem Cruzem.
Ja już za stary jestem.
Nie mam pojęcia, ale coś...
Okej, chyba coś kojarzę, jak gadaliśmy
o Scientologii,
tak.
Możliwe.
Oskar broni.
Więc no, wszystkich was lubię, każdego za co innego. To bardzo miło. Tworzycie świetny zespół. Pytanie, ulubiona wersja komiksowych Avengers? To ja jeszcze dodam małą dygresję a propos komiksowych Avengers. Ostatnio nadrobiłem też ostatnie zeszyty Arona, jak tam się Ghost Rider ścigał z drugim Ghost Riderem, a potem z trzecim Ghost Riderem w piekle, było całkiem spoko, ale byłem fanem tej kolejnej historyjki z prehistorycznych Avengers z wielkim...
O tego jeszcze nie czytałem, tego najnowsze z tym, jak on się nazywa, z tym typem, co ma tą moc, tą...
Starbrandem.
Jak był dinozaur Starbrand.
Tak, okay. Jeśli nie wiecie, to kanonicznie pierwszym superbohaterem na Ziemi był T-Rex, który najpierw zginął w związku z tym, że asteroida uderzyła o Ziemię, ale tak naprawdę ta asteroida obudziła obronny system Ziemi i wtedy Starbrand, czyli ta moc i jakby bycie właśnie obrońcą tej Ziemi. No tak. To był pierwszy White Event. No przeszła właśnie na takiego martwego dinozaura, który tam se leżał po tej całej katastrofie. No i walczył z Kree, który atakował Ziemię.
Kree szlatywali, wielki T-Rex bronił Ziemi już.
Więc to jest jeszcze, ten dinozaur był superbohaterem, zanim jeszcze się ci prehistoryczni Avengers pojawili, więc
a teraz jest
super.
Tony Stark, który przeniósł się w czasie i siedzi w jaskini, tak. Tylko już nie w jaskini porwany tam w Wietnamie, czy potem w Afganistanie, że od wersji, tylko w prehistorii, nie? I tam za jaskinią śnieg pada i on taki stoi, tu stuka tu zbroję i nie wiem co dalej,
no. No ja jest mi naprawdę bardzo dobrze ze świadomością, że pierwszym superbohaterem na Ziemi kanonicznie był wielki T-Rex. Tak. Super.
Gdzie w ogóle, ja jeszcze wrócę do tej poprzedniej historii z Ghost Riderami, tam był ten cudowny motyw, jak Aaron pokazał, jak zunifikować drużynę, żeby pokazać, że oni, wiesz, wszyscy współpracują i jest super, jak zrobili ten pojazd do ścigania Ghost Ridera.
Taka drużyna A, która zawsze coś tam montowała, jakiś pojazd dziwny.
Tak, ale jak to było tłumaczone, nie, że mamy kawałek tego statku wikingów od Thora, mamy te napęd od Black Panther teraz Wakandy.
A nie? Wygląda tak absurdalnie, jak oni lecą tym statkiem. Avengers wylatują swoim super statkiem do piekła.
To jest... Tak, ale jak już wiesz, już nie wygrają, ale nie pandzić czuj, nie? I wiesz, to zaczyna zapierdalać. No. O, tylko bym to w filmie zobaczył.
Ale ulubiona wersja Avengers... Kurde, to zależy, bo jeszcze dochodzą te wszystkie New Avengers i Young Avengers i tak dalej. I pytanie, czy je liczymy, czy mówimy tylko o
Korze? Ja myślę, że skupmy się może na Korze.
No to chyba Bendisowska drużyna mnie jednak była... Bendisowska drużyna jednak, bo to był ten moment, który ożywił Avengers. Miałeś już tych Avengers takich dogorywających w latach 90., co już tak bardzo nikogo, jak nosili te skórzane kurtki i już po prostu tam już kombinowali jak mogli, a potem wszedł Bendis i zrobił tę świetną relację Wolverina, Luke'a Cage'a, Spidermana, Kapitana Ameryki, Ironmana. I to, no to był ten moment, kiedy ludzie znowu, w ogóle zaczęło ludzi obchodzić Avengers pierwszy raz od, nie wiem, 10-15 lat czy więcej.
Więc... Ja nie zgodziłem się do końca, w sensie po tych latach 90. no jeszcze oczywiście była ta era Kurta Busieka i George'a Pereza, no, która była
popularna,
akurat,
ale,
jest
ale
chyba tą najbardziej ikoniczną wersją Avengers w ogóle, jaka ale, była.
Mi się wydaje, że jednak ten Bendis to był taki boost, jeśli chodzi o sprzedaż i o popularność.
Nie bez powodu
najbardziej znanych. Nie,
tak, no. Disassembled było po to, żeby jeszcze podbić sprzedaż na Avengers.
Wiesz, ta wersja jest najbardziej kojarzona też, bo no masz samych tych, wiesz, Big Guns, nie, w tym zespole. To był ten pierwszy raz, gdzie on z tego zrobił tą wielką siódemkę, jak Justice League, nie? Że najważniejsze postacie pozbierał do kupy, no to nie było aż tak Avengersowe, no bo to był po prostu zbiór najbardziej
znanych
postaci.
Spider-Man i Wolverine to nie do końca
i wiadomo
jest.
Było, że to się sprzeda najlepiej, nie? Jak miał coś wybierać, to też pewnie bardziej tę wersję Busieka, gdzie tam był triatlon i jakieś takie inne dziwactwa.
Nie, no kurczę, no to przecież te, jakby mam wrażenie, że Busiek tak naprawdę zaczął te takie rzeczy, które potem Bendis rozwijał. To, że Avengers no to jest taka dysfunkcyjna rodzina, że oni sobie mieszkają w tej chacie i wiesz, i ten jego run może nie był jakoś bardzo długi, bo on tam był, nie wiem,
szybko zaorali całą drużynę właściwie, nie? Nie,
tak, bo to było tak, wiesz, on się zajmował tu, stworzył te parę naprawdę ikonicznych historii z wiesz, Ultron Unlimited na czele, a później ktoś to przejął i potem to było taka, wiesz, takie dogorywanie, dopiero potem przyszedł Bendis, ale mam wrażenie, że jednak Bendis czerpał też sporo z tego runu. No, ale ciężko mi było wybrać. Musiałbym, wydaje mi się, czytać tego więcej, szczególnie z tej jeszcze wcześniejszych ery, gdzie ci bohaterowie się przewijali i wymieniali rosterem
kto
cały
powie,
czas.
A ja znam mówię to. Black Knight był kiedyś liderem Avengers.
No, ja znam mówię te parę ostatnich, więc.
Moja ulubiona wersja Avengers, na której się wychowałem, to była ta z Black Knightem.
To były tylko dwa liderem. Semiki duże.
No, ale tylko to miałem.
Tylko z tego znałem Avengers.
Tak, miałem, wiesz, i wiem, że. Ja przez lata myślałem, że to był ten, wiesz, core team, nie tam jakiś, wiesz, nie wiedziałem, kim jest Kapitan Ameryka.
Czy on tam się
bardzo,
pojawia?
No tak, ale nie było za dużo Kapitana Ameryki w tych komiksach za Semika, nie? Jakiś i tych innych głównych. Thora było mało, był tam chyba tylko ten World Engine od Elisa, nie?
Bo to tam był Thunderstrike jeszcze.
Tam był jeszcze Thunderstrike. Też mi się wydawało, że to jest ten Thor. To jest mój Thor, nie? Była Cersei przecież, która
Cersei
się wydawała, wiesz, najważniejszą postacią w Avengers. Tak, i był Herkules, który był tym moim Thorem.
Quicksilver był.
Tak, i to był, wiesz, to był ten śmietnikowy Avengers w tych właśnie kurtkach. Ta historia w ogóle z Proktorem, to się wydawała, wiesz, największa narracja, jaką sobie może wyobrazić.
No tam był ten wielki trójkąt miłosny, Cersei, Black Knight i Crystal.
Tak, był Vision, był biały, nie?
Ktoś Vision był biały i się tam, tak, i tam był ten moment, że podmienił się z powrotem, że kolorowy się zrobił.
Bo był ten zły Vision od The Gatherers.
Jego Cersei zniszczyła.
Ja jeszcze uzupełnię trochę to, co powiedziałem. Był ten run Busieka. Później przejął to Geoff Johns i pisał to krótko, ale nie chwyciło. I wiecie, kto był? No, coś pamiętam, że
było ta z Red Skullem, gdzie się napierdalali na pięści z Black Pantherem. Ale on go tam czekaj, muszę skończyć, bo tam było, dobrze, że właśnie Red Skull, wiesz, tylko oni zostali, bo on tam wszystkich truł, Red Skull, on się podawał tam za jakiegoś senatora czy za kogoś, nie? Później Black Panther to oczywiście wykminił, o co chodzi, bo on tam był full Batman mode w tym u Jonesa, nie? On go totalnie robi na Batmana.
To były w ogóle takie czasy, kiedy robili Black Panthera.
Nie tak, ale właśnie on tylko został, nie? I musiał zdjąć te rękawice i tam go ten Red Skull zaczął, że on był w ogóle dopakowany jakimiś świstami, chemikaliami i zaczął go tam, wiesz, wyzywać od murzynów i takie rzeczy. No Black Panther zdjął te swoje rękawice, nie? I zaczął się z nim napierdalać na pięści, mu szczękę tam połamał, że mu urwało, wiesz, z twarzy szczęki kawałek. Mówię, fuck, to było tak fajne i to był najfajniejszy Black Panther. Mówię, a jest, bo jest Batmanem. No, to tyle.
Dobrze, to wiecie dlaczego po tym udanym ranie Busieka i z tego co Radek mówi, udanym, w miarę udanym.
To nie był ran Jonesa, to była historia chyba jedna.
Nie, trzy albo cztery.
No, właśnie co jakoś tak kojarzę. Dlaczego nagle tytuł, no właśnie, po tak dobrych twórcach tytuł umarł, a Bendis musiał to zestartować praktycznie od zera.
Chuck Austin
kurwa to pisał.
On zrobił tą nową Captain Britain, o której nikt się nie pamięta, Lionheart.
Ale to nie on pisał Disassembled, nie? Disassembled
nie, Bendis pisał. Bendis pisał
Disassembled, już właśnie. Już
tak, ale to, no to nic dziwnego, że Bendis dostał tych wszystkich...
Zaora i tak Rupunowa. Zasyp to, wiesz, zniszcz, a potem dopiero buduj.
Kto daje Chucka Austena na...
Do czegokolwiek.
Do czegokolwiek właśnie.
No, tak było.
Jak X-Men zwarł. No tak, no, no właśnie...
Taki... Jakbym miał powiedzieć, jakiej takiej drużyny mam jakiś taki większy sentyment, kurczę, nie wiem, czy do tego ranu Hickmana, przez to, że to było takie duże i faktycznie, jak przysiadłem do tego, ja też nigdy jakoś nie byłem z bardzo fanem komiksu z Avengers, to swoją drogą, nie, jakby czytałem jakieś takie różne rzeczy też, co Bendis pisał, te wszystkie eventy większe i tak dalej, ale jakoś mnie to nigdy nie wciągało tak bardzo, natomiast tutaj jak przysiadłem do tego, no to faktycznie przeczytałem od początku do końca, nie, jakby od początku mnie jednęło to, że o kurwa, ziemie się zderzają, a tak naprawdę to nie ziemie, tylko cała rzeczywistość i w ogóle, wiesz, to wszystko wybucha. Ja jeszcze byłem w miarę na świeżo właśnie w takim czytaniu, powiedzmy, tego na większą skalę, więc no tak, kurczę, pochłonąłem to, wiesz, całym sobą praktycznie, więc myślę, że za parę lat jeszcze, jak będę miał wspominać ileś tam komiksów, to myślę, że ten run będę pamiętał.
Czy u Bendisa było bardzo fajne to, że ten New Avengers, bo to się nazywa New Avengers w sumie, że to poszło dalej i o tyle, co ten moment, jak oni się na nowo zbierają, jest okej, okay, to mój ulubiony moment to jest po pierwsze w trakcie Civil War, jak muszą się ukrywać, tam u Strange'a wszyscy mieszkają i to jest tak piękne, jak po prostu oni tam się przychodzi, nie wiem, Wonka, tu nieposmywane naczynia, gdzieś tam Logan leży w kuchni pijany, gdzieś tam śpi na stole czy coś takiego i wszyscy u tego jednego Strange'a.
Logan nie może być pijany.
Nie może być pijany, to śpi.
Dobra, zaraz będziesz miał komentarze, że się nie może upić.
To śpi. I potem jeszcze ten taki krótszy run dalej Bendisa, kiedy już po Civil War, po rejestracji, jak oni mieszkali w tej takiej rozpieprzonej willi Avengers. Tam Thing jeszcze do nich dołączył na chwilę i tak dalej. Był ten motyw, jak Spider-Man znowu z Wolverine'em mieli świetny banter. Także nie, ja jednak powiem, że Bendisa mi się najlepiej czytało Avengers. Tam Sentry się pojawił znowu przecież. Był ten cały jego wątek z powrotem Sentry'ego. No, tam.
Pamiętam, był moment, jak Daredevil dołączył do Avengers i z miniganem napierdalał nazistów.
Jak bieg przez przez Nowy Jork, żeby do Squirrel Girl dobiec, która trzymała wtedy dziecko Luke'a Cage'a i Jessica Jones, i ona tam trzymała ich Willi Avengers i Daredevil bieg, żeby je ratować. To tak dobra historia. A to jeszcze w gównianym Fear Itself, nie? A historia była tak dobra.
A ja jeśli chodzi o Avengers, ja mam jakiś sentyment, jak sobie kiedyś tam poczytywałem te stare Avengers, do tej epoki śmietnikowych zespołów i Avengers i Justice League, gdzie mieliśmy na przykład Justice League w DC, początek lat 80. byli ten Justice League Detroit, gdzie liderem był Aquaman i była tam zbiór, była ta Gypsy, wiesz, Steel i w ogóle, to wiesz, wszyscy same odrzuty, nie? Nie było normalnej wersji Avengers, tylko byli ci, którzy w Detroit. Jeszcze, kto jedzie do Detroit i zakłada, wiesz, siedzą ci Avengers.
No myślę, że jeśli gdzieś jest potrzebna Justice League, to
tak, ale nie w takim składzie, nie? I wiesz, dopiero później jak...
Że był tam Elongated Man.
Tak. Była Zatanna, Vixen też później była liderem.
Zatanna to kurde high profile w porównaniu do reszty.
To był właśnie ten zespół śmieciowy i Avengers też mieli ten okres, to było pod koniec lat 80., gdzie pisał to Roger Stern, były spoko historie, ale tam też był ten skład taki polepiony na ślinę, bo wszyscy ich bohaterowie mieli jakieś swoje historie, ci główni, i chyba tylko Kapitan Ameryka się tam zawsze bujał, bo on był zawsze tym, który, wiesz, nie miał za bardzo co robić, bo co tam przyjaciół nie ma. Wiesz, dużo nie żyje tych, których miał tam kiedyś, więc siedzi w tej willi Avengers i tam się bujają, wiesz, z tym Star Foxem, z Namorem.
Star Fox i Namor w ogóle jak byli w jednym pomieszczeniu, to ilość nagle procent mężczyzn z koszulkami na sobie drastycznie spadał.
Tak, i był jeszcze tam... Był ten typ z Eternals, ten Forgotten One, którego imienia zapomniałem i wiem, że miał drugą część o Forgotten One, co dużo tłumaczy, nie? No i to był taki zbiór w ogóle, o matko, dziwnych. Były takie okresy często w Avengers, nie? Że musieli z czegoś ten zespół zrobić, a wszyscy tam mieli swoje historie, były ważniejsze te ich narracje, no i składali z czego się dało. I w tych latach 80. to pamiętam, że ten Star Fox, który był tam tym, wiesz, Big Guns tego zespołu, mówię, kto dzisiaj by Star Foxa wstawił, nie? Dzisiaj by zresztą nie mogli, bo Me Too i typa nie dopuszczą na, wiesz, na kilometr do zespołu.
No. Chyba, że jako, wiesz, chodzący żart.
W ogóle pamiętam, jak Quasar chciał dołączyć do zespołu, jak go przyjmowali.
Quasar dołączył w końcu do
Avengers. Tak. Był Quasar w Avengers. On jest super, ja uwielbiam Quasara.
Ja też uwielbiam Quasara.
Kiedyś możemy pogadać o Quasarze, bo on jest super postacią. Jest z moich ulubionych marvelowskich.
Ja też uwielbiam.
On jest taki jak Nova, taki swój jak Everyman.
No, to oni są kumplami dobrymi.
Tak, pięknie. Ale właśnie, jak on przystąpił do Avengers, to wiesz, oni mu tam testy robili, Kapitan Ameryka mu kazał jakieś te, wiesz, wypełniać ten, w ogóle miał tam te lekarskie badania i kupę rzeczy, wypełnianie papierów, a wiesz, a później jak mieliśmy Bendisa, to chcesz być Avengers, spoko, nie?
Ale to jeszcze najlepsze jest, że wiesz, że przelatuje ten Wendell Vogue, czyli właśnie Quasar, gość, który jest, kurde, Supermanem do reszty Avengers, to tak jakby, wiesz, do Supermana byś musiał, przelatuje Superman do Justice League. Okej, okay, no nie wiem, czy się nadajesz. No nie wiem. Wypełnij tu parę wniosków, może cię przyjmiemy.
Później buja ci ze Star Foxem, no to przecież wstyd. to nie były dobre czasy dla tego zespołu. No, ale i tak lepiej niż siedzieć z Detroit, z Vixen i z Elongated Manem.
No dobra, słuchajcie, to jedziemy dalej. Markosik, hej, jakieś w ogóle strasznie długie pytanie. Serial WandaVision został osadzony po wydarzeniach z Endgame, o czym mówił Feige. Jednak wcześniej były plotki o tym, że serial może rozgrywać się też w latach 50. Normalnie bym to puścił w zapomnienie, ale pierwszy plakat serialu, koncept art bardziej w sumie, może wskazywać ten z WandaVisionem siedzącym na kanapie w pokoju? Może na to wskazywać, że będzie w latach 50. Mam pewną teorię, byłoby fajnie, gdybyście ją chociaż skomentowali. Co jeśli Wanda, nie mogąc się całkowicie pogodzić ze stratą ukochanego, w jaki sposób stworzy sobie idealną rzeczywistość, w której żyje sobie spokojnie z Visionem. Może pod koniec sprawy się jakoś skomplikują i na pomoc przyjdzie jej Doctor Strange. To by się jakoś łączyło z jej występem sequelu Doktora. Dziękuję i pozdrawiam. Również pozdrawiamy.
Czy chyba wszyscy na to stawiają, że to tak ma wyglądać i wszystkie do tej pory zapowiedzi dokładnie na to wskazują, że masz Wandę, Wanda ma być, zapowiadają, ma być wreszcie rozwinięcie i prawdziwe umiejętności, bo na razie ona miała z grubsza telekinezę. Taką po prostu z tymi ozdobną telekinezę, no, nazwijmy to było wszystko, co Wanda robiła do tej pory, a mają zagłębić się w jej moc konkretnie. No raz na umysły wpłynęła, okej.
Ale to już o tym zapomnieli.
I więc ma być to w ten sposób i na razie wszystko wskazuje dokładnie na to, że tym bardziej oni mówili, że non-stop o inspiracjach komiksem Vision. Kinga oczywiście, ten, który wiadomo robił szał, więc wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli vibes komiksu Vision, tylko zamiast Visiona z swoimi dziećmi i tak dalej, to Wanda, która zrobiła im tą doskonałą rzeczywistość z białymi płotami i pięknymi domami, i będziemy mieli to takie piękne pewnie osiedle, w którym cały czas będziemy czuli, że coś tu jest nie tak. No ten vibe z Visiona, który cały czas mieliśmy, że wszystko fajnie na przedmieściach, ale coś tu nie gra, coś jest tu bardzo niepokojącego.
Jak mówiłem o tym serialu przy okazji jakiegoś materiału, to ktoś zadał całkiem dobre pytanie. Skąd, w sensie jakim cudem Wanda miałaby stworzyć taką rzeczywistość rodem z, wiecie, przedmieść lat 50. w USA, jeśli ona nie jest z USA i w sumie nie zna tego i za bardzo. I myślę sobie, że kurczę, to może być nawet ciekawsze, bo to może być taka, wiecie, wizja sprzedawana przez popkulturę, no, tylko
takie
i coś, co przejęła tylko i wyłącznie przez osmozę, żyjąc sobie w USA przez jakiś czas, przynajmniej ostatnio, nie?
Ale wiesz, to jest
poszukując, jeszcze dokończę, że na przykład poszukując właśnie jakiegoś modelu idealnego życia, którego ona sama nigdy nie miała, może się, wiecie, skierować w kierunku czegoś takiego.
No, to jest tak jak z Polską, nie? Gdzie do nas zaczęły te seriale na początku lat 90. przypływać i też się na nich wychowaliśmy, tak Stany wyglądały, nie? Najgorzej, że wyglądały jak świat według Bandych, więc jakby byśmy sobie stworzyli świat z wizji tej, którą sprzedawała telewizja, no to wiesz, tylko na szybki numerek na pięterko i gadanie z psem, nie? A ona pewnie oglądała, wiesz, I Love Lucy i takie rzeczy. I nie dziwi mi się, jakby akurat to tam na Bałkanach oglądali, nie? W czasie, gdy dorastała.
No mi się kojarzy to ze Stranger Things jednak. Mamy te lata 80. w Stranger Things, które, umówmy się, są tak latami 80., jak popkultura lat 80. przedstawia lata 80., a nie jak wyglądają lata 80. Więc tym bardziej, że to jeszcze jest, to może być taki, wiecie, upragniony okres tak naprawdę dla wielu osób, bo to jest też ten moment, w którym na przykład kapitan mógł często mówić, jak już, no bo on nie dożył tego momentu, prawda, tych lat 50. i to był ten jego upragniony okres, czyli to, o co on walczył, czyli jak on mógł sobie wyobrażać, jak wyglądały Stany zaraz po tym, kiedy je, prawda, wybronili, nie? I to jest ten taki okres, który uciekł kapitanowi, reszta jest trochę za młoda na niego i tak gdzieś pomiędzy, więc wydaje mi się, że tam z tych wyobrażeń, marzeń i odtworzeń mogłoby wyjść coś takiego bardzo dziwnego.
No, mam nadzieję, że to będzie przedstawione w serialu faktycznie jako taka, wiecie, utopijna rzeczywistość, gdzie dopiero z czasem będziemy odnajdywać jakieś uszczerbki, nie?
A z tymi wszystkimi przerysowaniami takimi maksymalnymi, jak nie wiem, miasteczko Pleasant Wild, nie? Czy coś takiego?
No, Wanda musi być tutaj absolutnie tą housewife, taką totalnie, wiesz, wymuskaną z lat 50., która musi być w tym fartuszku i czeka na Visiona, który pod krawatem z walizką i fedorką idzie sobie do pracy w swojej ulubionej firmie, którą tak kocha.
No, jakiejś fabryce masła czy czymś, nie? Zawsze w tych sitcomach pracują w jakiejś fabryce masła, ale śrubkę dokręcają jedną.
Tak, ale w latach 50. ma być ta wierność korporacyjna, więc to jest ta fabryka, którą kochasz, wierzysz, że robić to, co dobre, słuszne i nikt tak masła nie produkuje.
No dobra, słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o to pytanie. Pozostajemy w klimatach MCU. Cooler zadaje nam pytanie Hejka. Nie wierzyłem w A-Force nawet po tej scenie w Endgame. Teraz, jak ogłosili kobiecą wersję Thora, to pytanie jest dosyć dawno, to jestem w niemal 90% przekonany, że pójdą w tym kierunku. Co myślicie i jaki ewentualny villain?
W jakim kierunku?
Na A-Force.
W kierunku drużyny z bohaterkami. Pamiętam, że też mówiliśmy o tym.
Ale jest przekonany przez to, że się pojawiły zapowiedzi żeńskiej wersji Thora?
Nie, tak.
No, że w sensie, że wiesz, że jakby oznaka, że... No, że może idą po prostu w kierunku superbohaterek na pierwszym planie.
Ale wiesz,
no,
nie wiesz, scena już mi pokazała, że raczej pójdą w tym kierunku, bo wiesz, skotłowali wszystkie bohaterki w jednym miejscu, więc to że się Thor pojawia, to już jest tylko dodatek, nie?
No, jakby do tej pory mało miałeś takich bohaterek, które byłyby, wiesz, potrafiłyby pociągnąć sam film, nie? A świadomość, że Jane Foster ma być Thorem w filmie Thor 4, no jakby robi większe wrażenie w tym wypadku niż, wiesz, pojawienie się, nie wiem, Wasp w tej scenie.
Ja zacząłem wręcz przeciwnie teraz myśleć, bo zrobiliśmy tą analizę grafiku tam do 2024 bodajże włącznie i według mnie tam nie ma miejsca na A-Force. Jeżeli w ogóle czy powstanie A-Force, to myślę, że ja w jakiejś formie tak. Jak skończy się ten 5-letni plan, o którym Feige cały czas mówił i którym zakładamy, że nie ma miejsca na X-Men, przynajmniej na dużym ekranie, bo Disney Plus w ogóle w tym momencie nie uwzględniamy, tam wszystko może mieć inny grafik. Mówimy, że może Fantastyczna Czwórka na ogonku tego 5-letniego planu by była, to wydaje mi się, że w tym 5-letnim planie nie ma miejsca na A-Force i nie będzie A-Force. Czy będą kobiece postacie? Oczywiście będą. Wiemy już o She-Hulk, o Miss Marvel, które będą prowadziły swoje własne seriale, które będą istotne, Captain Marvel 2 i tak dalej. Będą oczywiście rozwijane, ale myślę, że jeżeli A-Force, to dopiero 2025 dalej. Tym bardziej, że to byłby też duży film majowy, jeżeli już, tak stawiam. No jednak duże zebranie postaci, które już znamy. Dałoby się tym fajnie rozreklamować, zrobić z tego wielkie wydarzenie. A znowu zakładaliśmy, że maje, te najbardziej gorące okresy są zapchane do 2024.
Jest szansa, że po prostu kolejny film z Avengers to będzie po prostu film, gdzie albo same kobiety, albo więcej kobiet, albo po prostu superbohaterki. Nawet nie trzeba tego nazwać A-Force, można nazwać po prostu Avengers, nie? I wrzucić się spokojnie do maja. Nie, no jeśli patrzymy pod kątem właśnie filmów, które miałyby się pojawić w maju, a spodziewamy się, że te grupowe rzeczy, które mają potencjał na to, żeby zrobić więcej, będą właśnie w maju, no to pewnie raczej właśnie 2023,
2024, 2025. 3 i 4 już mówiliśmy,
szczególnie, że w międzyczasie no właśnie jeszcze będziemy mieli serial z She-Hulk, być może w innych seriach się pojawią jakieś bohaterki, które potem fajnie by pasowały do takiego
Rambeau
filmu.
Monika Rambeau na przykład, nie?
No na przykład, więc wydaje mi się, że dobrze by było jednak poczekać sobie z tym. Tym bardziej, że właśnie ja zawsze obstawiałem i w sumie będę się tego trzymał, że jeśli pojawi się jakiś najbliższy film grupowy jakiś pojawi, to duże szanse będą, że to będzie właśnie film w tym guście. Tylko, że no właśnie rzecz w tym, że póki co widzieliśmy, że ten kalendarz jest na tyle zapełniony, że tam za bardzo nie ma miejsca na taki typowy film grupowy, nie?
24 to są Guardians, bo wszyscy to ustaliliśmy, że raczej nie ma szans, żeby zrezygnowali z najbardziej gorącego okresu dla Guardians 3, patrząc na to, jak będzie to właśnie gorący produkt, więc jeżeli mają do wyboru, umówmy się, na 2024 mają Guardians i kobiecy film grupowy i tylko jeden z tych filmów ma pójść na maj, to wybiorą Guardians. A z drugiej strony, po co rezygnować z czegoś tak dużego i wpychać to w tym samym roku, skoro możesz to dać na następny rok i znowu zrobić duże pieniądze w okresie, w którym robi się największe pieniądze.
Hmm, Też ciekawe, jak uniwersum w jakim kierunku pójdzie, nie? Czy w ogóle będzie miejsce na to, czy będą ustawiać to jednak pod jakiś inny zespół Avengers, czy inne właśnie uwarunkowania będą, nie? Co się z postaciami stanie i no tutaj też się będą rzeczy działy jednak.
Wiecie co? Myślę, że jeszcze wcześniej mogą zrobić coś w stylu małej grupki, na przykład Captain Marvel 2, zrobić o team upie Moniki, Carol i Kamali na przykład. I już masz coś w rodzaju, wiesz, dwie Captain Marvel i jedna Miss Marvel, nie, z komiksowych. I dalej masz dalej, tytuł filmu jest Captain Marvel, albo może Captain's Marvel, albo and the Carol Corps, na przykład, nie wiem, jak było w tym, wiecie, w komiksach. I wtedy jasne, możemy dostać żeńską grupę przed tym 2025, ale raczej na tych zasadach bym stawiał, że po prostu któryś z tych filmów będzie taką podbudowaną tak naprawdę żeńską grupą. Natomiast stricte film bez głównego bohatera, czy w tym wypadku bohaterki, no to nie szybko.
Okej, to teraz pytanie od Iwony i pytanie dla Radka. O komentarz odnośnie tego, jak rozegrano wątek Xandera w komiksowym reboocie Buffy 2019. Bo na pewno będzie to piękny komentarz. To, ale bez presji, Radek.
Nie, spierdolę to. Nie.
Jakbyś mógł powiedzieć w ogóle, o co chodzi, bo ja nie w temacie.
Znaczy, bo no, wystartowała ta komiksowa wersja Buffy, o której się mówiło już od lat, żeby w jakiś sposób przygotować reboot, nie? I miał być ten serialowy, gdzieś tam były jakieś plany, żeby to zrobić, ale wydaje mi się, że to nie byłby dobry pomysł, bo jednak ta serialowa Buffy cały czas się naprawdę dobrze trzyma. Ja przypominałem z pół roku temu sobie serial i on dalej się dobrze trzyma, dobrze się te wątki młodzieżowe zaadaptowały do dzisiejszych czasów, one, no ten serial nie jest taki stary, nie, żeby był już przedawniony, nie, on cały czas działa naprawdę fajnie, zresztą Angel się trochę bardziej zestarzał, tylko on już był bardziej tak gatunkowo podporządkowany tym, wiesz, serialowym detektywistycznym, tym proceduralniakom i on miał łatwiej, żeby się zestarzać, ale Buffy cały czas działa i właśnie Boom Studios ma teraz licencję na to i wystartował właśnie z serią Buffy i po paru numerach Buffy wystartowała seria Angel i Buffy jest pisana przez Jordiego Belleri. On jest rysownikiem głównie, on rysuje rzeczy dla Marvela i nie ma jakichś wielkich dokonań scenariuszowych, ale widać tą świeżość po nim, nie? Że to był projekt, który naprawdę nad nim trochę pomyślał. A Angela pisze ten Brian Roy Hill, ten, który teraz pisze X-Men, nie? Któryś...
Brian Edward Hill pisze.
Edward Hill, tak, Brian Edward Hill.
On pisze Fallen Angels, które ma świetne recenzje, ale ja to przeczytałem i ja tego czytać nie mogę.
Jest tak, że ja gościa nie trawię ogólnie i za jakieś jego komiksy brałem, to zawsze mi coś nie pasowało. On też pisał rzeczy dla DC, które mi tam jakoś nie podpasowały, ale Angel też jest widać takim projektem, który sobie robi gdzieś na boku, nie czuje może tej presji, że to jest jakaś wielka marka, którą się musi zajmować i wychodzi mu to całkiem nieźle, ale Angel jest trochę słabszą serią, ale Buffy jest bardzo fajnie poprowadzona, bo zachowuje ten sedno tego, co działało w oryginalnej Buffy, nie? Że Buffy jest naprawdę silną postacią kobiecą, z którą się młode dziewczyny, nie tylko młode, wszyscy mężczyźni też się mogą spokojnie identyfikować, bo to jest silna postać po prostu. I to cały czas gra, to co grało u Whedona, ale oni to fajnie obudowują, bo niektóre rzeczy przyspieszają, adaptują tą samą historię do czasów dzisiejszych. Nie? Tam się dużo pojawia tego, że są już komputery, internet, mamy w ogóle pierwsza historia. Tam nie ma tak na przykład, że numer to jest potwór tygodnia, tak jak często było w Buffy, tylko są jakieś dłuższe, coś tam się w tle rozgrywa. I mamy na przykład opętanie przez internet, powiązane właśnie z siecią i takimi rzeczami.
Był taki odcinek w Buffy, tylko że tam przy tamtej technologii.
Ale tego nie przypominają, bo to była, wiemy jaka była technologia i ten odcinek był akurat słaby. A tu jest naprawdę fajnie zaadaptowane, nie? Tylko teraz nie pamiętam, czy to właśnie było w Buffy czy Angelu, bo te serie się na przemiennie wychodzą, nie? I są bardzo podobne. Ale pozmieniali na przykład fajnie, bo przyspieszyli niektóre rzeczy. Szybciej wprowadzają postacie, nie? Już w pierwszym numerze się pojawia Drusilla, Spike się od razu pojawił, nie czekamy na nich, nie? I są w to fajnie dokoptowani. Ania się szybko pojawiła też. I fajnie ich wprowadzają, bo zmieniają zawsze coś, nie? Że nie dostajesz tego samego. Jak znasz serial, to jednak dostajesz nową właśnie tutaj narrację. Tak właśnie jest z Xanderem, którego na samym początku zostaje ugryziony przez Drusillę i staje się, wiesz, pół człowiekiem, pół wampirem, ale na trochę innych zasadach niż na przykład Angel, nie? Czy tam inni. Nie, to jest fajnie rozegrane. Ale to jest, wiesz, coś zupełnie nowego, nie? Bo wiemy, że Angel, znaczy Xander w serialu, on był tym everymanem, nie? Tym zwykłym gościem. I tutaj to jest fajnie poprowadzone, bo w ogóle on tutaj ma takie stany depresyjne, wiesz, jest, czuje się odrzucony cały czas od początku od tej grupy i widać, jak on ma takie dążenie do tego, żeby być w tej grupie, ale wszyscy go tam w jakiś sposób, wiesz, ignorują, bo go traktują jak tego kumpla, nie? Że on jest zawsze przy nich, że spoko, że nie trzeba, wiesz, pielęgnować tej przyjaźni. I to jest naprawdę kapitalnie rozegrane, szczególnie w momencie, jak on staje się tym półwampirem. I to cały czas trwa, bo tego nie wyszło zbyt dużo i teraz wrypali crossover, który się nazywa Hellmouth i jest miniseria do tego i w ogóle miesza obie serie i Angel z Buffy biegają po piekle i to jest dosyć nudne. Ale te rzeczy właśnie studenckie i oparte na tym, że na relacjach między postaciami są super rozegrane i kurczę, nie spodziewałem się, że tak dobrze ta narracja będzie przedstawiona właśnie dla nowych czytelników, nie? Którzy sobie mogą znowu ten świat odkrywać, a na przykład no, czują jednak, że ten serial no, już ma te 20 ponad lat, nie? No, a, no, tak ma 20. Kiedy? Oni teraz Buffy miała chyba 20, nie? W 97 powstała. No, to już jest ponad 20 lat. Więc ja bardzo polecam tą serię i podoba mi się to, co zrobili właśnie z Xanderem, że to jest coś nowego, że no też zyskuje jakieś inne umiejętności i zupełnie inaczej ta dynamika teraz działa między nim a grupą, nie? Że już nie jest tym gościem, który zawsze biega gdzieś na końcu, tylko no może stanowić jakiś w przeznaczeniu bitewnym jest bardziej funkcjonalny niż wcześniej, o, tak to ładnie powiem. Plus, na przykład nie muszą się martwić o budżet serialowy, więc mogą pokazywać fajne rzeczy. Już w jednym z pierwszych, w pierwszej historii już mamy takiego wielkiego nietoperza, który jest Pegazem Buffy praktycznie, że ona go tak nazywa, że jest jej Pegazem, bo to jest taki wielki nietoperz, który morduje inne wampiry i on jest takim jakimś bóstwem właśnie starożytnym, ale już go musieli schować do butelki, więc to on, wiem, że on tam kiedyś powróci, nie? Ale wie, że tego by w serialu nie pokazali, bo w życiu nie mieli na to pieniędzy, nie?
A to od razu... takiego, wiesz, praktycznie robiono.
Teraz myślę, że mogliby to pokazać.
Mogli, ale no wiesz, że by było ciężko jednak, bo to jest naprawdę cholernie wielki nietoperz, nie? Który gada i...
Miał generalnie odgłos skrzydeł, najazd na kogoś,
tak, robił... Tak, by były te cięcia, wiesz, i czerwone oczy zawsze by były, wiesz, jakieś...
Zbliżenie.
Noc by była i tylko tak, zbliżenie na oczy. Ale nie, no to naprawdę fajnie działa i też te postacie masz troszkę w inny sposób przedstawiane, nie? Że Spike'a inaczej odbierasz, że te... przyjaźń z niektórymi postaciami się inaczej zarysowuje, nie? Cordelia się zupełnie w innej... W innej narracji, w innym stylu pojawia niż wcześniej było to w serialu. No, ja polecam bardzo. Jestem nie spodziewałem się. Chciałem to zrypać na początku, jak wychodziło. Nie mówię, nie, będą mi, wiesz, brali się komiksy za moją Buffy, przeczytam pierwsze numery, jakieś no name'y piszą i powiem, jakie gówno i będzie, wiesz, fajnie, będę szczęśliwy, nie?
Właśnie ja odniosłem wrażenie, że to pytanie takie było, że... Że Iwona jest ciekawa, jak rozegrano według ciebie ten wątek, bo założyłem, że Iwona jest bardzo niezadowolona z tego i liczy na to, że... Ja nie wiem, tak mi to zrozumiało, nie? Poproszę Radka o komentarz, jak rozegrano wątek Xandera, bo na pewno będzie piękny, nie? Już kurde, czekam go z ziemi. A ja Radek tutaj mówi, nie, no fajne, fajne. Może tylko tak zabrzmiało, mogę się mylić, może się wam obojgu podoba, nie wiem.
Wiesz, bo to jest tak, że ja jednak praktycznie na pamięć znam oryginalny serial i nie chciałem dostawać tego samego, nie? I mi się strasznie podoba, że próbują robić coś nowego, że te postacie zachowują w jakiś sposób to, co stanowiło o tym, że ludzie je lubili przez lata i oglądali ten serial, ale jednak jest tam dodatek taki, że dostajesz nową historię i nie wiesz za bardzo, co się stanie też, nie? Że właśnie mówię, fajnie jak tego od razu Spike'a i Drusilla wpuścili i też fajnie w Angelu na przykład pokazują przeszłość Angela, jeszcze bardziej rozwiniętą niż było to w serialu, nie? Widać, że będą bardziej w tą stronę szli, że chcą pokazać więcej oprócz tego, co było w serialu, żeby nie powtarzać się, nie?
To jeszcze jedną rzecz sprostuję. Tę serię pisze Jordi Belair, czyli uznana kolorystka do tej pory, nagradzana.
Jezu, to ja
właśnie jak powiedziałeś Jordi Belair, to ja tak myślę, kurde, ja przecież kojarzę kolorystkę, którą uwielbiam, która jest w stanie wziąć nawet przeciętne...
To ja bardzo przepraszam, bo nigdy nie widziałem, nigdy o niej nie czytałem nic, tylko znałem ją z tego, że pojawia się nazwisko w komiksach Marvela.
Prawdopodobnie jedna z najlepszych kolorystek w ogóle, jakie obecnie są w branży, nie?
Blisko, nie? I tylko sobie, Jordi to mi się kojarzy z Jordan Cryfem, więc to bardzo przepraszam.
Jordi Belair, która z jakiejś najznery tam zdobywała za to swoje kolorowanie. No i pisze właśnie Buffy, pisze jeszcze serię, która się nazywa Redlands, ale nie
kojarzy. No to kurczę, to widać, że to pisze kobieta, bo ma super podejście do tych wątków.
Brian Edward Hillan, na razie mnie nie przekonasz, to jest...
A swoją drogą Buffy ilustruje David Lopez, którego też bardzo lubię.
Drugą historię on ma tam. Jezus, nie Buffy, tylko no, Jezus, wyleciało mi imię, najlepsza koleżanka Buffy.
Willow?
Willow, Jezus, no tak, to Willow ma tam takie wywalone oczy, jakby była po kokainie cały czas.
No tak rysuje, takie wielkie uśmiechy im rysuje, wielkie oczy.
Przerażające, ale piękne, no.
No dobra, to teraz z kolei do Oscara będzie pytanie. Znaczy jest pytanie do nas, ale tylko Oscar chyba będzie mógł odpowiedzieć. I zadaje je fan streszczeń komiksów Oscara. Czy oglądaliście takie mniej popularne seriale superbohaterskie jak Black Lightning, Cloak and Dagger? I to tyle, jeśli chodzi o tę całą listę. Pozdrawiam ekipę, słucham codziennie. Również pozdrawiamy. I tak jak, no nie wiem jak Radek, ja nie oglądałem ani Black Lightning, ani Cloak and Dagger. Jakoś żaden z tych seriali mnie niespecjalnie interesował.
Dobra wiadomość jest taka, że widziałem pierwszy sezon obu. Zła taka, że jak zacząłem oglądać drugie sezony obu, to odpadłem. Więc dobra, więc najpierw pozytywnie. Black Lightning miał według mnie fantastyczny pierwszy sezon. Myślałem, że to będzie kolejna śmieciuwa CW, które często lubię, jakby. Ale w Black Lightning pierwszym sezonie uderzyli w zupełnie inne wątki. To jest zupełnie inny bohater, czy jakiś Arrow, czy Flash, czy coś takiego. Bo to jest już dorosły gość, który ma dwójkę właściwie dorosłych córek. Jedna jest w liceum, jedna już jest dorosła. Już jest, jest w separacji do swojej żony, która wiedziała, że on był superbohaterem i jak gość nie mógł zerwać, że tak powiem, ze swoim trochę nałogiem bycia superbohaterem, to go zostawiła. On w końcu potem zostawił bycie superbohaterem i dzisiaj jest dyrektorem szkoły, gdzie zajmuje się powiedzmy, że trudną młodzieżą, głównie w dzielnicy czarnoskórej, więc i on sam stara się pomagać tamtym dzieciakom. Więc jak nagle masz takiego właśnie dyrektora szkoły, superbohatera, który jeszcze ma dorastającą i wchodzącą w już ten dalszy etap dorosłości córkę, to nagle te wątki zaczynają dużo lepiej działać. I mi się tak fajnie oglądało pierwszy sezon, jak miałeś to właśnie to całe rodzinne, te wszystkie wątki rodzinne, jak on próbuje dalej utrzymać kontakt ze swoją żoną, chociaż są w separacji, jak dalej próbuje z tymi córkami jakoś tam to załatwić i strasznie mi się to dobrze oglądało. W drugim poszli w taką, nie wiem, może, bo jest trzeci sezon, może to się zmieniło, ale zrobili jakąś dziwny motyw jakimś, w ogóle odjechali od tych motywów i szczerze mówiąc mnie zaczęło nudzić to, co się działo w drugim sezonie, więc nie wiem, co dalej, ale odleciałem, bo jakiś zrobili o tym, że jego córka ucieka gdzieś tam, w ogóle jakieś takie dziwne rzeczy, które mnie akurat męczyły. Natomiast jeśli chodzi o Cloak and Dagger, no to szczerze mówiąc, no, pierwszy sezon skończyłem, dlatego że zacząłem i nie miałem nic lepszego do roboty. To nie jest dobry serial. To był serial, który mnie nudził i tak już wiecie, dobrnąłem do tego finału i jak zacząłem oglądać drugi sezon, to się tylko utwierdziłem, że nie, dzięki, do widzenia i nie. To jest nudne, przeciągnięte, ma parę fajnych wątków między bohaterami, ale po prostu serial robi wszystko, żeby rozciągnąć tą formę. Wiecie, czekacie, aż dwójka głównych bohaterów się spotka, bo to jest Cloak and Dagger. Nie wiem, ile odcinków zajmuje, zanim się... Znaczy, spotkać, że nagle migną sobie gdzieś, to okej, ale także się spotkają, zaczną ze sobą rozmawiać i współpracować, to bliżej, wiecie, finału sezonu się dzieje. Więc do tego czasu to się tak wlecze i to tak idzie i ten serial dostał cancela po drugim sezonie, którego ja już nawet nie mogłem oglądać. Także z Black Lightning pierwszy sezon mogę polecić, bo mówię, jest to zupełnie coś innego. Tym bardziej, że umieścili to celowo w jakby innym uniwersum jeszcze niż te wszystkie Arrow i tak dalej. Teraz będzie z nim crossover w tym dużym kryzysie, bo hej, mają postacie, mają prawa i tak dalej, jakoś tam go wrzucą, ale generalnie to jest postać, która dzieje się zupełnie na boku, na zupełnie inną problematykę, zupełnie inne sprawy go dotyczą niż tamtych, więc to mogę polecić, a Cloak and Dagger nie.
I to, żeś poglądał, a nie chcesz drugiego sezonu Titans obejrzeć, żeby ze mną porozmawiać?
No ale to dokładnie tak samo. Każdy ten Słuchaj, większość ludzi daje serialom pilota może 3 odcinki. Każdemu z tych seriali dałem sezon i z każdego z nich odpadłem, więc dziękuję, ale nie.
Zobacz, drugi sezon, to jest najlepszy Bruce Wayne.
No, Bruce'em Wayne'em kusisz, ale co, nie wrócę.
Pogadałem, może obejrzysz, może, zobacz.
Ja pamiętam te czasy, jak Oscar oglądał absolutnie wszystko z superbohaterami, co było. Jeszcze miał ambitny plan, żeby robić podsumowania co tydzień. Ale to sprawiło pewnie, że byłeś pusty w środku przez jakieś 2 tygodnie.
Mogło tak być.
I koniec. Tak nie mogę tak dłużej.
No, prawda, niektóre rzeczy już się po prostu tak wyglądało do obejrzenia i w końcu rzuciłem wszystkie seriale w cholerę. Na dobrą sprawę, jeśli coś superhero dzisiaj oglądam, Nie.
Nie,
obejrzę, obejrzę trzeci sezon Runaways, bo mi się to w miarę jeszcze podobało. Ale to tyle.
To nie, ja ciągnę tylko Titans, bo tak.
Najlepszy serial.
No, nie, na serio, bo on jest tak dziwnie popieprzony i, no i dziwacznie po prostu zrobiony, że nie powiem, że mi się go dobrze ogląda, ale jestem ciekawy, co się będzie działo. Właśnie jak na przykład tego właśnie Ian Glen, jak gra tego w Bruce'a Wayne'a, nie? I Batmana. On ma tam taką radochę, ma ten odcinek, gdzie jest z majakami Nightwinga i tańczy sobie w klubie z jakimiś laskami i robi dziwne rzeczy. Jest naprawdę skurczybykiem, który wiesz, robi sobie bekę cały czas Nightwinga, bo jest jego majakiem. Później mamy go, który próbuje zebrać Titans do kupy, właśnie Bruce Wayne, i wychodzi cały na biało i się dzieją rzeczy. Jezu, to jest tak dobre. Ale tylko to. Tak, serial jest taki sobie, nie? I Superboy się pojawił.
Jeszcze jeżeli powstanie, bo nie śledzę informacji, czy powstaje, ale kolejny sezon Young Justice jakby powstał, też bym oglądał. A no, tak, to tak. Czekam tylko na te seriale, na razie na Disney+, ten Falcon and Winter Soldier, a tak to... No. Niestety, ale tyle wyszło tych seriali superhero, że gdzieś wszystkie po drodze
to
mi się znudziły.
Nie, te CW to już odpadłem.
Znaczy, Kryzys obejrzę. Ale...
Kryzys, tak, chociaż nie czekam.
Ale seriale mi się nie
chce. Nie, seriale to już oj, dawno temu odpadłem. No, mówię, tylko ten Swamp Thing fajnie wygląda z tych
no, Watchmen jeszcze
i oglądam. No Watchmen, tak.
Watchmen oczywiście.
No. To a propos Young Justice. Patyk pisze nam. Ja tylko chciałbym podziękować za polecajkę Young Justice. Nie znałem tego wcześniej, nie oglądałem dotąd żadnych kreskówek DC, a wchodzi gładko jak nóż w masło. Pozdrawiam całą ekipę.
Bo jest fantastyczne i ostatni sezon był naprawdę świetny.
Właśnie jest, mam jednego widza, który nam regularnie przypomina, ej, kiedy będzie tutaj dyskusja o Young Justice sezonie trzecim, tak? To może parę słów, jak wam się podobał ten sezon, jeśli widzieliście.
To obejrzałeś trzeci sezon, Radek?
Jeszcze mam parę odcinków do końca, ale mi się podoba.
No to możesz powiedzieć jak na razie.
Nie, na razie mi się podoba. Tam są super postacie rozwijane. To jest, kurczę, chyba jeden z od czasu Justice League Unlimited i w ogóle Justice League nie było tak konsekwentnego serialu, który by ci rozwijał postacie, że wiesz, że z odcinku na odcinek widzisz, jak one się zmieniają, widzisz, jak je wydarzenia definiują.
To nie pierwszej ligi jeszcze, nie męczył cię Supermanem czy Batmanem.
Tak. To jest właśnie Unlimited, gdzie się, wiesz, gdzie to było super, jak przeszli, wiesz, odrzucili te Big Guns i masz skupienie się na Green Arrow, jest Question.
Metamorfo.
Tak, ale ja pamiętam, jak Question, wiesz, wbił w Unlimited, nie? I tutaj mamy dokładnie to samo, że się skupiałem na tych postaciach. Tylko tutaj wiadomo, to jest ten core team, który tam przeszedł te jakieś zmiany, ale wiesz, co ich doprowadziło do tego momentu, wiesz, że każdy odcinek coś dodaje do tych postaci i to jest serial, który cię naprawdę przyzwyczaja do oglądania tym, że się martwisz o postacie i o ten ich rozwój, nie? Co się będzie z nimi działo. Już się nawet nie obchodzi to, że jakieś pierdoły się dzieją w tle, że muszą tam z czymś walczyć, chociaż to jest tutaj super prowadzone, wiadomo, nie? Ale to jest coś zupełnie na boku, nie? Tu się liczy ta opowieść i że w niej siedzisz i razem z postaciami ją przeżywasz, nie? To jest niesamowite, co im się udało zrobić właśnie w tym serialu.
No to jest, ja uważam, jest fantastyczne i trzeci sezon też był super. Masz zarówno te wzruszające motywy, wiesz, Artemis, która na przykład nie może się ciągle pogodzić ze śmiercią Wally'ego Westa i ten cały motyw, który jest ograny, nie? I to idzie. Kurde, żaden serial aktorski nie poruszył tak dobrze takiego motywu. Masz tą drużynę właśnie z zarówno z tymi sprawami na misji, jak i życiówką, kiedy masz Miss Martian i Superboya. De facto już są zaręczeni od dawna, ale są te wszystkie sekrety. I tam Batman jest największym chujem, bo on zrobił tą całą z tyłu, tą, jak nie pamiętam, no tą grupę, która miała być w tajemnicy trzymać rzeczy przed resztą drużyny. I tam Batman też, nie, trzeba ich ukłamywać, trzeba im nic nie mówić. Myślisz, Batman, weź idź sobie stąd, w ogóle idź, nie macie, już poszedł. Ale Batmana jest tam mało i Batman jest tam ogrywany tak, że w sumie jest dupkiem i nikt go nie lubi, i tak być powinno. Więc to jest fajnie zrobione. Też takie są świetne odcinki pojedyncze, na przykład odcinek o Vandal Savage'u chyba jest moim ulubionym, jednym z ulubionych odcinków. Jak poprowadzili ci motyw z de facto złoczyńcą, który jest jednocześnie... Kurde, tak zaczynasz rozumieć ten motyw i tak mu współczujesz, ten motyw z byciem nieśmiertelnym i tym całym motywem, który się tam rozgrywa. Nie, plus jeszcze wprowadzają nowe postacie. Zamiast trzymać się, nie wiem, czy w DC te postacie występują, z tego co się orientowałem, nie, ale jest właśnie Halo, jest ten...
Jest
Halo, okej. Okay. A ten książę Brion...
Jest, no to Brion z Markowi przecież był już w Anilu.
Ja nie znam tych postaci w DC. No, w każdym razie, ale dobra, no to tak czy inaczej, są to postaci gdzieś z dna. Wiesz, gdzieś tam z końca katalogu, a są w stanie wokół nich zrobić cały wątek. Foragera znam akurat.
Ale to jest super ograne, bo na przykład ten właśnie zespół, który się pojawia tutaj, że właśnie Halo, GeForce, nie? Tak, on się nazywa GeoForce.
GeoForce.
Tak, tak, tak. Jak oni się pojawiają, to jest ten zespół Outsiders, który w latach 80. sobie właśnie zrobił na boku Batman, nie? Że to mieli być ci jego liga.
Tam była Katana była jeszcze.
Tak, tak, tak. Tam był Metamorfo, nie?
Metamorfo, fajnie... no to oni też się pojawiają, tak, w jednym
dokładnie,
momencie.
Że tutaj to ogrywają, wiesz, w zupełnie nowy sposób. W ogóle ta historia, jak wiesz, przejęcie władzy w Markowi i to, jak był traktowany GeoForce w tym czasie, nie? To jest super poprowadzone, to jest tak emocjonalne, to jak
tak,
sobie,
to jest
wiesz,
super.
Tak sytuacja z siostrą, nie? I to jak tam inni na niego reagują.
Okej, okay, to jeszcze nie doszedłeś do końca, ale powiem ci, że jest motyw, bo siostra to jest Terra de facto.
Tak, tak.
I wie, już pojawił się oczywiście motyw z Judas Contract i tym, że ona ma kontakty ze Stroke'iem. Ale tu jest kilka świetnych zwrotów z akcji pod koniec, które powodują ci, że nie idziesz pod Judas Contract, wiesz, jota w jotę. Jest kilka naprawdę świetnych zwrotów, kiedy robili tą animację na straight to DVD, to wiedziałeś, że tam pójdą ci pod Judas Contract, zmienią Villana czy coś, ale idą tu. Nie, tutaj budują własną historię, czerpią z tego, ale jeżeli chcą inaczej rozwinąć pewne wątki, pewnych bohaterów, no bo jakby nie patrzeć, Terra w Judas Contract jest dziewczyną znikąd. A tu jednak ona ma bardzo silne więzi z GeoForce, bo jest jego siostrą i pochodzi z konkretnego miejsca, więc to też jest tam świetnie ograne, także kurde, ja jak będzie kolejny sezon, według mnie, jeśli chodzi o seriale, to jest zabawne, bo dla mnie najlepszym filmem superbohaterskim jest Spider-Verse, a najlepszym serialem superbohaterskim jest Young Justice, jedno i drugie to animacje, ale tak, do tej pory...
Ja w ogóle Young Justice uwielbiam te takie proste, emocjonalne rzeczy, które są właśnie cały czas rozwijane. I już sam wiesz, o co chodzi i jak one są super zarysowane. Mam na przykład tego Superboya, który ma tego swojego psa. To jest najpiękniejsza
który
relacja na
śpi.
Świecie. Który ciągle śpi, ale to jest... Wiesz, jak ta relacja jest gdzieś tam na boku, w tle rozwijana, nie? Wiesz, jak ta ich przyjaźń działa, nie? Od początku. I później się pojawia ten motocykl, wiesz, z Apokalips.
Sphere.
Tak, Sphere. Która też ma cholerny charakter. Jest tak, postacią, tak. Którą on ma jakąś przecież... relację, nie? Z cholernym motocyklem z kosmosu.
Ale kojarzysz ten odcinek, bo on był dosyć wcześniej, na przykład jak Artemis przyprowadza Halo do drzewa, gdzie Zatanna spotyka się ze swoim ojcem.
Tak, tak, tak.
I ma tam parę godzinę czy parę godzin raz na rok, gdzie na jakiś czas, kiedy on może zdjąć Helm of Fate i pobyć ze swoją córką. I jest ten fajny motyw, kiedy Halo pyta, że a dlaczego nic nie mówimy? Ona mówi, we're not here for that, nie jesteśmy tutaj po to. I kiedy on znowu zakłada ten hełm i ona znowu traci ojca, Artemis podchodzi, ją przytula i wtedy Halo mówi, okej, to my jesteśmy tu po to. To ma jeszcze payoff. To jest jeszcze, i tego nie doszedłeś, ale pod koniec to jeszcze ma konkretny payoff później z kolei historią Artemis i Wally'ego Westa. Więc...
To skończę i nagramy o tym.
Więc jak skończysz, to ja cały czas chętnie pogadam, bo to jest fantastyczny.
No. No i dobra, to na sam koniec zostaje nam fanart. Wysłałem go właśnie na naszej konwersacji grupowej i w międzyczasie go właśnie wybrałem. I do niego była dołączona bardzo ciekawa tutaj wiadomość, za którą, znaczy za jej treść jestem bardzo wdzięczny. Cześć! Pisze do nas Szymon. Przy moich ostatnich ilustracjach związanych z detektywem Godzillą, Łukasz zauważył przesyt. Dlatego moje kolejne obrazki z postaciami z multiversum napisów końcowych będę wysyłał stopniowo. Pozdrawiam. Dziękujemy bardzo za tutaj urozmaicenie. No i faktycznie dostaliśmy coś innego tym razem. Napisy końcowe Into the Zombieverse. Aha, okej, okay, to odwrotnie, to jest Into the NK-verse Zombies.
Okay.
I chyba tylko ja i Oskar się doczekaliśmy tutaj z portretowania wersji zombie, ale myślę, że reszta może zazdrościć, bo bardzo ładnie podoba mi się zdecydowanie. Podoba mi się szczegółowość, szczególnie tego obrazków i oszczędność kolorystyczna.
Z twarzy podobnie. No. Uśmiechnięty, szczęśliwy jak zawsze.
Zdecydowanie. Podoba mi się, że Oskar ma ten hełm na sobie.
Taki
i nie wiem, co robił w momencie, wiesz, wybuchu epidemii.
Jeszcze taki pęknięty w środku ten hełm, więc tak, no. Wiesz, niby trochę się rozpadł, ale nie, trzyma dalej.
Trzyma dalej.
Zrósł się pewnie z gnijącym ciałem, wiesz.
Pewnie tak, ale musiałeś go mieć na sobie, jak zostałeś ugryziony.
Wiesz, jak zostałem ugryziony i miałem jeszcze...
Inwazja zombie, okej.
Okay. teraz mnie nie dorwą.
Mogę umierać.
To nie wyszło, ale spoko. Nie, to jest super, bardzo mi się podoba. Dzięki, Szymon. I słuchajcie, jeśli chcecie żeby wasz fanart był pokazany tutaj, to oczywiście poza tym, że ma być ładny, albo ciekawy, albo oryginalny, no to wysyłajcie go na nasz adres mailowy. Jaki był nasz adres mailowy? Napisy K, @gmail.com. Dzięki, Marta. Ja jestem tutaj na zastępstwie. W każdym razie, co oczywiście w każdym odcinku będziemy jakiś fanarcik tutaj wybierać i go pokazywać, także zachęcamy was do wysyłania. No i jeszcze raz wspomnę o tym, że możecie nam zadawać pytania na napisykońcowe.pl/hajs. Dziękujemy wam bardzo za wysłuchanie tej oto specjalnej edycji komiksowo-filmowo-superbohaterskiej tego odcinka, czy raczej tego Q&A. Natomiast już zapraszamy, tak jak wspomniałem na samym początku, zapraszamy w sobotę na wydanie pełne i w pełnym składzie. Tymczasem był ze mną Radek Pisula, Oskar Rogowski, ja się nazywam Łukasz Stelmach, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach napisów końcowych. Trzymajcie się, cześć!